Dobrze, to dzisiaj kontynuujemy list do Rzymian. Kontynuujemy rozdział 7. Czy ktoś pamięta, co było na ostatniej lekcji?
Rozmawialiśmy o tym, czy prawo Boże jest grzechem.
Tak. A skąd w ogóle pojawił się ten problem, że prawo Boże w ogóle może być grzechem?
Czy prawo Boże może być ku śmierci? Prawo Boże zabija. Takie pytanie właśnie w tym rozdziale podano i Paweł na nie odpowiada, że to nie prawo Boże. Prawo Boże jest święte, sprawiedliwe i dobre i prowadzi ku życiu, a zabija grzech. Grzech wykorzystuje to, co dobre, czyli prawo, żeby zabić człowieka, posługując się pożądliwościami, które są w ciele, wzbudzając je i wzbudzając chęć przekraczania Bożych zakazów i nakazów. Czyli grzech zabija, nie prawo Boże.
Tak. Człowiek łamie prawo Boże i ginie.
Tak.
Ktoś mógłby wyciągnąć wniosek, no to w takim razie prawo Boże zabija. No bo człowiek je łamie, przestępuje to prawo i ginie. I Paweł robi taki wywód, żeby pokazać, że to nie prawo jest winne i nie prawo jest tym, które zadaje śmierć, a grzech właśnie, posługując się prawem, zadaje śmierć. Że człowiek grzeszy, ponieważ pożądliwości go do tego skłaniają, a nie prawo. Prawo tylko określa. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie obwiniać Boga za nasze grzechy. Żeby nie obwiniać Bożego prawa o naszą śmierć. Dobrze. Wcześniej już mówiliśmy sobie o służbie sprawiedliwości, służbie grzechu, pamiętacie? Pamiętacie o służbie grzechu i służbie sprawiedliwości, czy nie? Pamiętacie jakieś wnioski z tej lekcji? Na czym polega służba sprawiedliwości? Jednym zdaniem.
Na oddaniu członków w służbie Bogu.
Tak, a służba grzechowi?
Przeciwnie, to samo się robi, tylko że w służbie grzechowi, tak?
Tak. I czy człowiek, który został usprawiedliwiony z grzechów, może służyć w służbie sprawiedliwości?
Może.
Może.
Co mu to umożliwia? Co to znaczy, że umarł dla grzechu?
Śmierć ciała.
Tak. Zostały mu wybaczone grzechy. Zostały.
Tak.
Został usprawiedliwiony.
Żywi dla Boga są.
Przenośni, jego ciało zostało ukrzyżowane. Czyli już nie jest niewolnikiem, żeby realizować pożądliwości ciała. Stał się sługą Boga, dzięki temu, że jego grzechy zostały mu przebaczone. I teraz może wybierać, czy służy Bogu, czy ciału. Dobrze. Czyli pamiętacie to, bo to bardzo ważne jest. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować rozdział 7. Paweł kontynuuje nauczanie na temat życia w sprawiedliwości, życia w grzechu. mówi też, że prawo jest dobre. I coraz bardziej wgłębia się w temat stanu człowieka po nawróceniu. I tłumaczy, jak człowiek ma żyć. Jak może realizować to, czego Bóg od niego oczekuje. Żeby żyć według nowego człowieka, a nie starego. Żeby swoje członki oddawać na oręż Bogu, a nie grzechowi. Co to znaczy, że nie jesteście pod prawem, ale pod łaską? Pamiętacie, co to znaczy? Co znaczy to stwierdzenie? Co ono oznacza w praktyce?
Że prawo już nie oskarża.
Usprawiedliwieni
tak,
z grzechu.
Tak, są usprawiedliwieni z grzechu. Czyli prawo nie jest już tym, które ich potępia, bo Bóg usprawiedliwił. Dobrze. Więc dzisiaj realizujemy kolejny fragment, który ma ścisły związek z tymi rzeczami, które już sobie powiedzieliśmy. Ponieważ najgorsze, co może być, to wyciągnąć błędne wnioski z nauczania Pawła, tak jak niektórzy wyciągali, twierdzili, że Paweł namawia do grzechu, że prawo jest grzechem. Dlatego te wszystkie wytłumaczenia Paweł podaje. Dobrze, słuchajcie, zanim ja podam temat lekcji i jak będziemy je rozważać, to przeczytajmy sobie ten fragment z 7 rozdziału od 13 wersetu do końca. Kto przeczyta?
Ja.
Proszę.
Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam. Bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
Okej. I mamy tutaj takie dwa stwierdzenia. Wewnętrzny człowiek kontra cielesny człowiek. Tak? I taki jest temat lekcji. Wewnętrzny człowiek kontra cielesny człowiek. Czyli jak to działa? I będziemy analizować ten tekst pod kątem takich głównych pytań, co będziemy chcieli zaobserwować, czego pragnie wewnętrzny człowiek A czego pragnie nasza cielesność? Kolejne pytanie. Jakiemu prawu podlega relacja wewnętrzny człowiek-cielesność? Jaka jest prawidłowość między relacją tych?
Może jeszcze raz?
Tak. Jakiemu prawu podlega relacja wewnętrzny człowiek-cielesność? Ja zaraz to omówię dokładnie, tylko zapiszcie na razie pytania, bo potem na koniec będziemy na nie próbowali sobie odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Dlaczego prawo Boże jest duchowe? Czy jest możliwe, żeby wewnętrzny człowiek współpracował z cielesnym? Jeżeli się dla kogoś okaże, że po dzisiejszym studium nie da się odpowiedzieć na któreś pytanie, to je wykreślicie. Dwie rubryczki. Pierwsza, równe. Wewnętrzny człowiek i jego upodobania, a po drugiej stronie cielesność i jej upodobania. Teraz taki króciutki wstęp. Ilu widzicie Adasiów?
Jednego.
Jeden.
Jeden jesteś?
Jeden.
Paweł też jest jeden. Był jeden. Więc jeżeli Paweł pisze mój wewnętrzny człowiek i moja cielesność, to nie rozpatruje dwóch osób i nie ma rozdwojenia jaźni, nie ma żadnych problemów z głową, tylko Paweł opisuje walkę, jaka się w nim toczy i polaryzację pragnień. Więc Paweł opisuje to, co się dzieje w jego wnętrzu, w jego osobie, w tym, jak on pewne rzeczy rozumie, widzi. I tak należy to rozważać. Ponieważ rozpatrujemy to, jakbyśmy rozpatrywali dwie osoby. Natomiast tak nie jest. Tak jak my nie jesteśmy dwoma osobami, ani trzema, czterema, tylko jesteśmy jedną osobą, która na przykład czasami boryka się z wyrzutami sumienia. Że chciałby coś zrobić, a potem nie wychodzi. Tak? Zacząłem robić, nie wyszło. Coś tak? Źle powiedziałem, źle się zachowałem. Chciałem dobrze, a nie wyszło. To jesteśmy wciąż my. Tylko z jednej strony mamy pragnienia, żeby tak nie było, a z drugiej strony wychodzi zupełnie inaczej, jak zaczynamy coś robić. Ale to wciąż jesteśmy my. I tak musimy patrzeć na to, co mówi Paweł. Nie zapominać, że Paweł był osobą konkretną, tak jak każdy z nas, i on opowiada, co się dzieje w jego wnętrzu. Bardzo ważne jest to, że czytając wcześniej ten materiał, czytając rozdział wcześniej, dwa rozdziały wcześniej, kiedy omawialiśmy, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany, że teraz już możemy oddawać nasze członki na oręż sprawiedliwości, a nie grzechowi, tak? Bo prawo nad nami nie panuje, bo jesteśmy pod łaską, tak? I jak czytaliśmy w rozdziale 6, popatrzcie, wróćmy do tego. A zaż nie wiecie, 16 werset, że komu się stawiacie za sługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Z tych fragmentów można odnieść wrażenie, stąd ten wywód dzisiejszy będzie, że człowiek, który się opamiętał, człowiek, który, jak Paweł pisze, jego ciało zostało ukrzyżowane, ma teraz wybór i może po prostu robić tylko dobre rzeczy. Albo może się zdecydować i robić złe. Ale tak naprawdę on ma wybór i nie musi robić złych rzeczy. Może oddawać Bogu na oręż sprawiedliwości, nie ma tematu wtedy w ogóle, jaki grzech w życiu. I byłoby wszystko pięknie, byłaby to właściwy wniosek, gdyby faktycznie w życiu można było tak żyć. I teoretycznie ktoś by powiedział, a dlaczego nie? To jest możliwe. Można dojść do perfekcji przy pomocy Ducha Świętego. Więc pojawia się wtedy pytanie. Pokaż mi takiego człowieka. Pokaż mi takiego człowieka, który już nie grzeszy w tym ciele. Ktoś powie, Pan Jezus, to był Bóg w ciele. Więc nie porównuj się, Bogiem nie jesteś. Pokaż mi takiego człowieka. Dlatego Paweł, wychodząc naprzeciw takim wnioskom, napisał ten fragment. Żeby uświadomić, żeby każdy zrozumiał, jak to wygląda u człowieka, który się opamięta. I zaczynamy ten fragment. Zaczynamy go od wersetu 13, tak? Tam czytamy, że co?
Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią?
Przenigdy, czyli prawo nigdy nie stało się dla mnie śmiercią. I werset 14 co mówi?
Już wiemy, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny.
Prawo jest duchowe. Zapiszmy to sobie. W wewnętrznym człowieku jego upodobania. On wie, że prawo jest duchowe. Co to oznacza? Będziemy dzisiaj próbować sobie na to pytanie odpowiedzieć. Wie wewnętrzny człowiek, że prawo jest duchowe. A co możemy powiedzieć o człowieku cielesnym?
14. Jest zaprzedany grzechowi.
Człowiek cielesny jest zaprzedany grzechowi. To, co czytaliśmy w rozdziale 6, tak? Jest czyim niewolnikiem? Grzechu. Ciało, cielesność jest niewolnikiem grzechu. Dlaczego? Bo grzech mieszka w ciele. Tak jest napisane? Musimy pamiętać cały czas, mieć w pamięci to, czego już się nauczyliśmy. Ponieważ ten fragment jest nierozerwalnie związany z wcześniejszym wywodem. On go uzupełnia. On uzupełnia wcześniejszy wywód. Czyli człowiek cielesny jest zaprzedany grzechowi. Paweł mówi, ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Czyli moje ciało jest zaprzedane grzechowi. To moje ciało, które wcześniej napisał, zostało ukrzyżowane. I już nie jest jego mężem. Już teraz Chrystus jest mężem. Ale wciąż jest? Kolebie się dusza w tym ciele? U mnie tak, jak u was? Jest, nie? Jest, nie? 15 werset, zobaczcie. W czym ma upodobanie wewnętrzny człowiek?
W prawie Bożym. A to w 15.
15 werset.
W tym, co chce robić.
Czyli nie pochwala tego, co robi, tak?
Mhm.
Nienawidzi grzechu.
Tak.
Bo ciało grzeszy, a on grzechu nienawidzi. Czyli jego wewnętrzny człowiek nie pochwala tego, co robi.
Mhm.
Nie podoba mu się to. Jest to sprzeczne z jego pragnieniem. A co robi cielesność? Co robi cielesność? Ciało.
To, czego nienawidzi człowiek.
Tak. Czyni to, czego człowiek duchowy
nie chce.
Czyli co czyni?
Grzeszy.
Czyli robi na przekór człowiekowi wewnętrznemu, duchowemu. Robi na przekór.
Specjalnie.
Werset 16, zobaczcie. Co on mówi? Co tutaj robi cielesny człowiek? Dalej czytam.
Robi to, czego nie chce.
Grzeszy wbrew pragnieniom wewnętrznego człowieka. Człowiek wewnętrzny pragnie co robić?
Odwrotnie.
Zapisujemy w człowieku wewnętrznym. Zgadza się z tym, że co?
Że prawo jest dobre.
Bo dlaczego się zgadza z tym?
Bo czyni to, czego nie chce. Jego wewnętrzny
człowiek wewnętrzny nie czyni tego, czego nie chce.
Człowiek cielesny.
Ale człowiek wewnętrzny zgadza się z tym, że prawo Boże jest dobre. Dlaczego się zgadzasz?
Bo robię to, czego nie chcę.
Nie, tak, tylko że prawo chcę to czynić.
Czytajcie tekst ze zrozumieniem.
Bo nienawidzi tego złego, co czyni, więc zgadza się z prawem.
Dlatego, że prawo jest duchowe. Prawo.
Mhm.
Człowiek wewnętrzny nie jest cielesny. Tak?
Chce postępować według prawa.
Tak. Bo mu to
a
się
jeśli
podoba.
Czego nie chcę, to czynię. Przyzwalam, że zakon jest dobry. Czyli on nie chce tego czynić.
Mhm. I prawo też
i nie chce robić to, nic. Nie chce czynić źle, nie chce czynić nie. Dobrze. Chce nic nie czynić.
Chce
sprawiedliwości,
nie chce grzeszyć.
No więc o to was pytam. Człowiek wewnętrzny chce usiąść i nic nie robić, czy chce coś robić?
Chce służyć sprawiedliwości.
Więc dlaczego zgadza się, że prawo Boże jest dobre? Kto się zgadza z tym, że prawo Boże jest dobre?
Ten, kto chce je wypełnić.
Oczywiste czy trudne do zrozumienia? Oczywiste. Ktoś, kto nie chce czynić prawa Bożego, on się nigdy z nim nie będzie zgadzać, nie będzie miał w nim upodobania, bo za karę. On będzie lubił to, co lubi. A będzie krytykował to, czego nie lubi. Zgadza się? Więc dlaczego człowiek wewnętrzny uważa, że prawo Boże jest dobre?
Ma w nim upodobanie.
Bo ma w nim upodobanie, bo chce je wypełniać, chce je czynić, chce postępować tak, jak mówi prawo Boże. Nie chce postępować wbrew prawu Bożemu. Łatwo jest powiedzieć, prawo Boże jest dobre, bo mówisz to i masz upodobanie w tym. Podobają ci się te zasady, chcesz tak żyć. Super, ktoś ci powie, to jest złe. Nie, to jest super. Nie? Ktoś lubi spacerować, tak? I powie, spacery są super. A ktoś powie, co ty, to beznadzieja. Jak można spacerować? Zmęczyć się, zasapać się, zakwasy, bo nie lubisz. A ten ktoś lubi. Nie? Tak samo możemy każdą rzecz w życiu wziąć. Są rzeczy, które lubimy. Są książki, które lubimy. Muzyka, którą lubimy. Czynności, które lubimy robić, a są takie, których nie lubimy. Ale ktoś inny będzie to lubił, tak? Dogadamy się z nim? Nigdy. Nigdy nie dogadamy się. Jedziemy w dwóch różnych światach, na dwóch różnych wózkach. Tak samo tu. Człowiek wewnętrzny ma upodobanie w prawie Bożym. Dlaczego? Bo on je kocha, on chce tak żyć. Dlatego łatwo mu powiedzieć, że ma upodobanie. Człowiek cielesny nie ma. Człowiek cielesny nie ma upodobania w prawie Bożym. Dlaczego? Bo on chce postępować odwrotnie do prawa Bożego. Czyli zgadza się człowiek wewnętrzny z tym, że prawo Boże jest dobre, bo pragnie je czynić. Nie chce postępować wbrew prawu Bożemu. A człowiek cielesny grzeszy wbrew pragnieniom wewnętrznego człowieka. Na razie to jest jasne, prawda? Poproszę wody trochę, bo coś kaszel mnie bierze. Zobaczmy sobie teraz 17 i 18 werset, które są nieoderwane od tych, które już były, ale kontynuują je. Co tam jest napisane? Niech ktoś przeczyta te dwa wersety.
Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. 17, tak? Przepraszam jeszcze raz. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię.
No i teraz tak, Paweł mówi, że co w wersecie 16? A jeśli czegoś nie chcę, to czynię, mówię prawu, że jest dobre. Czyli robię to, co jest niedobre. I nie zgadzam się z tym, uważam, że to jest niedobre. Zdefiniowałem to. I chcę robić dobrze, więc dochodzę do wniosku,
że to nie on to robi.
Że to nie ja to robię. Nie ja, czyli nie mój nowy człowiek. Mhm. Nie ta część mnie, która pragnie robić dobrze. Mhm. To nie ja, no bo ja chcę dobrze.
Identyfikuję się z wewnętrznym człowiekiem, że to on jest.
Paweł mówi tak, to mój wewnętrzny człowiek się nie zgadza. Nie mogę powiedzieć, że to mój wewnętrzny człowiek robi. Że moje pragnienia są takie, bo nie są. Więc wewnętrzny człowiek co? Nie zgadza się z pragnieniami grzesznego ciała. 17, 18 werset. Nie zgadza się z pragnieniami grzesznego ciała, tak? O czym on wie? Że co mieszka w jego ciele? On mówi we mnie, ale definiuje od razu. We mnie, czyli w moim ciele. Nie we mnie w nowym człowieku, tym wewnętrznym, a we mnie, czyli w moim ciele. Doprecyzowuje. Bo mówi, bo ja to mój wewnętrzny człowiek i moje ciało, w którym mieszkam. I to wciąż jestem ja, bo to jest wszystko nierozerwalnie ze sobą związane. To jest jedna istota. O tym nie wolno zapominać, że to jest jedna istota, a nie jakaś połączona hybryda, jakieś nie wiadomo co. To jest jedna istota. To jest każdy z nas. I w nas się odbywa taka wewnętrzna walka, niezgoda pewna. Czyli wie, że w jego ciele mieszka zło, nie mieszka dobro. Dlaczego? Bo ma chęć jak postępować? Mam chęć postępować zgodnie z prawem Bożym. Ale co? Potrafi współpracować z grzesznym ciałem?
Nie.
Dogadać się z nim? W żaden sposób. No chciałbym, ale jeśli pozwolę mojemu ciału coś robić, to ono w życiu nic dobrego nie zrobi. Nie ma współpracy żadnej, mówi. Chcę dobrze, robię źle. Czyli członki moje chcą czegoś innego. Pamiętajcie, co Paweł napisał wcześniej, że oddawajcie członki wasze. Tak? W 6 rozdziale. Paweł tłumaczy, będzie teraz tłumaczył teraz i w rozdziale 8, jak to wykonać. No bo ktoś spróbuje oddawać członki, raz, drugi, trzeci grzech, a to walnął coś językiem nie tak, a to zachował się nie tak, a to zrobił nie to, co trzeba, tak? I myśli, ojej, a co ze mną nie tak jest? To ja niezbawiony jestem. I wielu ludzi sobie zadaje takie pytanie. Na początku nie widzą tego, że grzeszą, bo myślą, że już są święci i i wszystkie grzechy już po prostu za nimi są, oni teraz tylko dobrze robią, ale mija trochę czasu, jedna wpadka, druga wpadka, trzecia wpadka i nagle okazuje się, że może ja niezbawiony jestem. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, na te wątpliwości, które wierzący ludzie często mają. Paweł tłumaczy to, że tylko teraz trzeba to zrozumieć wszystko. Czyli wewnętrzny człowiek nie zgadza się z tym, co czyni ciało, czyli nie ma między nimi czego?
Współpracy.
Współpracy między nimi nie ma. On mówi, ja czynię to, czego nie chcę.
Zgody.
Zgody nie ma. Zgody, dogadania się, współpracy żadnej. Nie potrafi, wewnętrzny człowiek nie jest w stanie współpracować z grzesznym ciałem, bo ten chce tego, a ten chce tego. A co grzeszny? Grzeszny, natura? Co sprawia, że człowiek grzeszy?
Grzech,
który mieszka w jego ciele. No i teraz pozbądź się ciała, nie będzie problemu. Paweł mówi, ciało zostało ukrzyżowane, ale za chwilę dodaje, uważajcie siebie tak. No bo przepraszam, jeśli zostało ukrzyżowane, to nie ma prawa się ruszać, mówić, chodzić, nic nie ma prawa robić, jest martwe. A jednak chodzi, rusza się, nie dość tego, robi nie to, co chce wewnętrzny człowiek. Czyli z jednej strony nie żyje, musimy zrozumieć, że to jest przenośnia, że człowiek został usprawiedliwiony z grzechów i nie jest już w niewoli ciała, którego prowadzi na potępienie, tak? Ale jest wolny od tego ciała. Ono już go nie potępia. Ten grzech. Tak? Został usprawiedliwiony z grzechów, ale żyje wciąż w tym ciele, rusza się. Jakub pisze, że język jest wróg najgorszy ze wszystkich. Wierzących, a nie niewierzących. A to jest członek ciała. Mały, ale potrafi tyle zapalić ognia, lasu spalić, że szok. Członek. To tak dygresja. Taka. Więc mamy tak, jeszcze 18 rozdział o cielesności. W ciele nie mieszka dobro, ale zło. Czy to zło, to ciało, ma chęć czynić dobro? Ono nigdy nie ma chęci czynić dobro. Nie potrafi wykonać tego, co dobre. Ono chce grzeszyć. I teraz, co to znaczy zło i dobro? Żeby zdefiniować sobie to pojęcie. Tu mamy słowo klucz do zrozumienia tego. Dobro i zło, którego wyznacznikiem jest prawo Boże. Idziemy dalej, to popatrzcie następne zdanie, które jest kontynuacją, 19 werset.
Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.
19. Wewnętrzny człowiek chce czynić dobro. Jak on chce czynić dobro? W członkach, w ciele, w zgodzie z grzesznym ciałem. Da się?
Nie.
Ale nie czyni tego, co chce, bo ciało chce czynić zło. On by chciał współpracować, chciałby tymi członkami zrobić dobro, a nie da się, bo ciało nie chce tego robić. Nie ma współpracy. Bo ciało chce czynić co? Zło. Czyni zło. I jest problem, prawda? Dwudziesty werset. Co jest napisane tutaj? Paweł kontynuuje. A jeśli ja to czynię, czyli co czynię?
No to zło.
To zło, czego nie chcę, już ja więcej tego nie czynię. Ale grzech, który we mnie mieszka, to nie ja. Ale ja nie jestem w stanie wyciąć, wywabić grzechu z mojego ciała. Nie da się tego rozdzielić. One są przeniknięte. Mówi, nie da się wyciągnąć w jakiś sposób z ciała grzechu, oddzielić. Nie da się. Więc mówi, dochodzę do wniosku, że już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie, z którym ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się z moimi pożądliwościami, nie zgadzam się z moimi zachowaniami, nie zgadzam się z tym, co robiłem wcześniej. Nie zgadzam się z tym. Nie chcę tego. Ale nie jestem w stanie współpracować z tym. Nie da się pogodzić pragnień prawa Bożego z tym, czego pragnie ciało. Więc Paweł mówi tak. Nie identyfikuje się z grzesznymi pragnieniami swojego ciała, Paweł. Nie identyfikuje się. W którym mieszka grzech. Czyli nie identyfikuje się z grzesznymi pragnieniami swojego ciała, w którym mieszka grzech. Bo tak pisze. Nie zgadza się na czynienie zła. Wewnętrzny człowiek nie zgadza się na czynienie zła. To nie ja to czynię. Wiecie, jak ktoś się nie zgadza, to mówi, to nie ja to zrobiłem, tak? Ja się z tym nie identyfikuję. Czasami jest tak, słuchajcie, że ktoś coś zrobił i myśli sobie, jak ja mogłem to zrobić? Jak ja mogłem coś takiego powiedzieć? Jak ja mogłem tak się zachować? Ja się z tym nie zgadzam. To jest okropne. Jak ja mogłem to zrobić? A zrobiłeś?
Zrobiłem.
Nie identyfikujesz się z tym. Ale to zrobiłeś. Ty się z tym nie identyfikujesz i ty to zrobiłeś. Nie jedna część ciebie się nie identyfikuje, a druga niezależnie od ty wzięła i sobie zrobiła. To ty, wciąż ty. I na ile jest to możliwe, Paweł to tłumaczy. Bo to się wszystko w nas przenika. Jesteśmy jedną istotą. I teraz chcę czynić, nie identyfikuję się z tymi pragnieniami. A cielesny człowiek, zobaczcie w 20 wersecie, grzech, czyli grzeszne pożądliwości ciała, tak? Zobaczcie, werset, rozdział 6, werset 19, pierwsza część.
Po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała.
Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Wasze ciało jest słabe. Zobaczcie, 7 rozdział, 5 werset. Wcześniej cofnijcie się.
Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierć i owoc.
Kto był górą do tej pory?
Grzech.
Kto częściej przejmował kontrolę nad człowiekiem? Grzeszne pożądliwości. Tak było z reguły. Ono decydowało, Paweł mówi. A teraz mówi nie tak. Mówi, ale ciała wciąż są słabe. Zobaczcie werset 6, 7 rozdziału.
Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.
W nowości ducha. Usprawiedliwieni z grzechów. Pragniesz być posłuszny Bogu. I to może być skuteczne. Więc Paweł tutaj wyjaśnia, jak to działa, żeby potem przejść w rozdziale 8 do wytłumaczenia, jak to wprowadzić w życie, skoro tak się dzieje. Bo po tym fragmencie ktoś powie, ty, no bezradna, beznadziejna sytuacja. No to jedyne co, no to tak jak Paweł mówi, kto mnie wybawi z tego ciała? A jednak nie, jednak jest rozwiązanie i Paweł kontynuuje. Na razie zobaczcie, werset 21. Paweł mówi, w związku z tym, skoro się tak dzieje, że mój wewnętrzny człowiek chce czynić prawo Boże. Moja cielesność, grzech, który mieszka w moim ciele, zachęca, żeby moje ciało co czyniło? Zło. I mówi, uświadamiam sobie, odkrywam co?
To prawo.
To prawo. Jak to działa? To jest prawo, zasada. Tu nie chodzi o prawo Boże. Tu chodzi o to, że on podpływa pewną prawidłowość. A że to jest prawo, no to w tym sensie, że to jest zasada pewna. Tak? Prawa matematyczne. To nie są przekazy, jak żyć, ale to są pewne zasady matematyczne, czy prawa fizyki. Tak? Że puścisz, spada prawo ciążenia. To jest pewna zasada, która mówi, jeśli puścisz, to poleci, tak najprościej mówiąc, bez fachowego języka. Ale to jest pewna zasada. Tak się dzieje za każdym razem. Chyba, że zachowane są pewne warunki, tak, że się tak nie dzieje, tak? Brak ciążenia, prawda, próżnia jakaś, no, różne rzeczy. Ale to jest zasada pewna i o takiej definicji prawa tutaj jest mowa. Odkrywam pewną prawidłowość, Paweł mówi. Pewne prawo, które tym rządzi. I te prawo, mówi, wygląda, taką ma treść, że...
Gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło.
Gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. I to jest zasada. Gdy tylko chcę zrobić dobrze... momentalnie jest akcja i jest reakcja mojego ciała. Ono mówi nie. I mówi, za każdym razem, gdy ja chcę czynić dobro, ono chce czynić zło. Odkrywam taką zasadę. Więc odkrywam takie prawo właśnie. Więc duchowy człowiek odkrywa pewne prawo, zasadę, że chce, gdy chce czynić dobro, trzeba się go zło. Zobaczcie, 6 rozdział, 11 do 13 wersetu.
Tak więc, tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu, jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
No właśnie. Zasada pewna. A 21 werset, co mówi o grzesznej naturze? Ono się kieruje właśnie tą zasadą. Gdy tylko zobaczysz, że wewnętrzny człowiek ma pragnienie czynić dobro, to do czego go pociąga? Nie rób tego. Zrób inaczej. Paweł mówi, to jest zasada. To jest reguła. To jest prawo pewne. Ta prawidłowość funkcjonuje w każdym. Teraz zobaczcie 22, 23 werset. Ponieważ Paweł mówi co?
mam upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka.
Wewnętrznego człowieka mam upodobanie w prawie Bożym, czyli w duchowym tym człowieku. Mam upodobanie w prawie Bożym, czyli kocham się w prawie. Dawid pisał, że ma upodobanie w prawie Bożym. Mówi, czytam je dniem i nocą. Zawsze tak robi? To jest problem, słuchajcie. I teraz co dalej mówi? 23 werset. Ale w moich członkach mówi...
Widzę inne prawo walczące z prawem mego umysłu.
Tak, widzę inne prawo. Prawo grzechu. Żeby co? Pewną zasadę. Widzi inne prawo. Nie Bożą zasadę polegającą na tym, że chcesz, że no właśnie. Wy mi powiedzcie, co to jest za zasada? Co to jest za prawo? Inne te. Jakie ono jest? Jak ono brzmi?
Nie wolno grzechu.
No jest reguła, że ciało w drugą stronę zawsze ciągnie.
To jest zasada, reguła, chęć grzeszenia ku śmierci. Prawo grzechu. Bierze człowieka w niewolę. Kiedy zaczyna go brać w niewolę? Gdy pojawia się myśl, bądź posłuszny Bogu. Momentalnie pojawia się ta zasada. I to prawo gdzie jest?
W członkach.
W członkach. Tak. Grzech jest sprawcą tego, który mieszka w ciele. W członki. Czyli o w tych, o, w tych członkach. Czyli duchowy człowiek w 23 wersecie widzi to prawo, tą zasadę i ona jest nieboża. On wie, że to nie od Boga pochodzi. Polegającą na czym? Że chęć grzeszenia walczy z tym. Mówi, tak po prostu jest. No tak żyjesz i trzeba ogarnąć to. Ale najpierw trzeba zdefiniować, z czym mam problem. Najpierw muszę zdefiniować sprawy, żeby potem zobaczyć, jak im zaradzić. Bo najgorzej jest radzić chaotycznie, kiedy nie wiesz, w co masz atakować, tak? Rozumiecie? Czasami jest tak, że ktoś próbuje coś, nie wiem, zrobić, tak? Nie wiem. Czasami jest szyba pancerna. I można w tą szybę walić chaotycznie i nie rozbijesz jej. Ale jest czasami w tej szybie jeden punkt. Jak wiesz gdzie, to pukniesz, uderzysz i ona się rozsypie. Tak samo tu. Żeby umieć zaradzić, trzeba najpierw wiedzieć, w czym jest problem. I Paweł tłumaczy, w czym jest problem. No bo pisze wcześniej, tak? Oddawajcie członki. No ktoś powie, ja chcę. Zaczyna chcieć, pojawiają się nieposłuszeństwa. Pojawiają się rzeczy, które robisz i mówisz, no ja nie chcę tak. No znowu to samo. I Paweł tłumaczy, człowieku, nie wyrwiesz się z tego. Inaczej do tego trzeba podejść. Ale musisz zrozumieć, że nie wyrwiesz się z tego. A jak zrozumiesz, że nie jesteś w stanie się wyrwać, to będziesz wiedział, jak z tym walczyć. Zaakceptujesz tą sytuację i będziesz z nią skutecznie walczyć. Jeżeli nie możesz się pozbyć tego wroga, to naucz się go kontrolować. Naucz się mieć nad nim władzę. Nie pozwól mu, żeby on przejął nad tobą władzę. Ale nie pozbędziesz się go, więc musisz go kontrolować. Taka jest mniej więcej zasada. I Paweł tłumaczy, dlaczego nie możesz się go pozbyć. Bo on jest w twoich członkach, a ty w nich żyjesz. Ty w nich żyjesz. Wciąż w nich jesteś. Więc jest zasada, że gdy tylko człowiek wewnętrzny chce czynić dobrze, bo ma upodobanie w prawie Bożym, Prawo umysłu w 23. Czy to zasada, że wewnętrzny człowiek ma upodobanie w prawie Bożym i chce być posłuszny? Prawo umysłu, 23 werset, zaraz, momencik. No już przechodzimy do tego. Czyli mamy werset 23 teraz, tak? Co możemy napisać o człowieku duchowym? Bo już o cielesnym to mamy, że chęć grzeszenia ku śmierci bierze człowieka w niewolę, gdy chce kierować się prawem umysłu, tak? A człowiek wewnętrzny co wtedy chce?
W 23 wersecie?
Tak.
No walczy, tak?
Pragnie posłuszeństwa. Prawo Bożemu.
Bo jest prawo mego umysłu. A prawo mego umysłu to na czym polega?
No na tym, że chcę być posłuszny Bożemu prawu.
Tak, prawo umysłu to jest to, że ja chcę być posłuszny Bogu.
Podoba mi się.
Tak, zawsze chcę być posłuszny Bogu. Prawo mojego umysłu to jest prawo Boże. To rządzi moim umysłem. Prawo Boże. Boże zasady.
Prawo umysłu może nie tyle jest prawo Boże, co umiłowanie do prawa Bożego.
Tak, umiłowanie prawa Bożego. Bardzo dobrze. I teraz mamy 23 werset. Upodobanie w prawie Bożym wewnętrzny człowiek ma. To jest ta zasada, że ciało chce grzeszyć, a prawo umysłu to jest chęć posłuszeństwa Bogu. I 25 werset co mówi? 24 i 25 werset jeszcze.
Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
Tak. Wyzwolenie z ciała śmierci może przynieść tylko kto? Kto wyzwala z ciała?
No tylko Bóg.
Tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus. Bo ciało zawsze chce służyć grzechowi, który w nim mieszka. Tak? 25 werset mówi. Natomiast umysł, człowiek wewnętrzny, komu chce służyć?
Służyć prawu Bożemu.
Zobaczcie, 6:14 werset. 6 rozdział, 14 werset. Co tam jest napisane?
Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
Grzech ma nad wami nie panować. I Paweł mówi, on już nade mną nie panuje, bo ja już całkowicie się od niego odciąłem. Ja chcę czynić tylko dobro. Nawet nie mam chęci najmniejszej wewnętrznym człowieku, żeby czynić zło. Jestem wolny. Jest wolny od potępienia ciała. Już nie jest oskarżony i potępiony przez grzech, który jest w ciele. Został uwolniony, bo został usprawiedliwiony, tak? Jest wolny od tego, co, w czym mieszka i co chce go zniewolić. Ale on jest wolny, bo został usprawiedliwiony. Bo inna jest sytuacja człowieka, który nie został jeszcze usprawiedliwiony. To on jest wciąż w niewoli. Dlaczego? No bo nawet, czy on robi więcej lepiej, czy mniej, ale te grzechy go obciążają. Mówi, mnie już nie. Ja jestem wolny i pragnę czynić wolę Bożą. Ciało niestety dalej swoje robi. Bo ono swoje robi. Bo Paweł wcześniej mówi, że zostaliśmy uwolnieni. Uwolnieni spod obciążenia grzechu. Ale nie, że wyszliśmy z tego ciała. Już jesteśmy w nim cały czas. Więc tłumaczyłem wtedy, że to jest przenośnia pewna, która pokazuje o tym, że jesteśmy wolni od potępienia. W tym sensie uwolnieni od ciała. I teraz Paweł mówi co w 25 wersecie?
Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
Paweł mówi tak, służę prawu Bożemu umysłem. A ciałem zawsze służę grzechowi, który w nim mieszka. Więc Paweł mówi tak, jeśli będę chciał cokolwiek robić ciałem, pozwolić, żeby ciało realizowało swoje zachcianki, to zawsze będę grzeszył.
Nigdy odwrotnie nie będę.
Ale jeżeli będę chciał służyć umysłem prawu Bożemu, to co ciało od razu zrobi? Od razu będzie się buntować. A kiedy ciało będzie robić, to umysł będzie się buntować, bo on chce, nie ma współpracy. I kto mnie wyzwoli z tego ciała? To słowo, które jest tu użyte, słowo sarx, oznacza mięso, tkankę, ciało. To ciało, tą naturę ludzką, skłonnością do grzechu. To jest o to. Więcej sobie o tych określeniach ciała, bo ciała, ciało jest tutaj wymienione w dwóch. Dwa słowa są na użycie ciała. Będziemy o tym mówić za tydzień. Jest soma i sarx. Jest pewna różnica między tymi określeniami. Nie zawsze się używa ich naprzemiennie. Często naprzemiennie, ale nie zawsze. Czasami celowo używa się jednego bądź drugiego stwierdzenia. Więc podsumujmy sobie. Kim jest człowiek? Z jakich części składa się człowiek? O tak może najpierw.
Z ciała
i wewnętrznego.
Tak, czyli to jest cała istota. I teraz tak, czego pragnie wewnętrzny człowiek?
Służyć prawu Bożemu.
A cielesność nasza? Grzech, który mieszka w członkach? On chce grzeszyć. Jakiej zasadzie, jakiemu prawu podlega relacja wewnętrzny człowiek, cielesność?
Są sobie przeciwne.
Tak, a bardziej
kiedy
dokładnie?
Kiedy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło.
Tak, kiedy chcę czynić dobro, od razu trzyma się mnie zło, od razu aktywuje się chęć grzechu. Czyli nie ma bezczynności ani w jednym wypadku, ani w drugim. Nie ma czegoś takiego, że wewnętrzny człowiek nic nie chce robić. I próbuje w ten sposób oszukać ciało, bo ono też nic nie będzie chciało robić. Człowiek nie może nic nie robić. Zawsze są myśli, czyny. My żyjemy. I ta zasada jest. Zawsze, gdybyśmy chcieli czynić dobrze, będzie się trzymać złego. Chcesz pójść z kimś porozmawiać, coś miłego mu powiedzieć, otwierasz usta i... I nagle zaczynasz mówić i albo chcesz coś zrobić tak dobrego, okazuje się, nie wyszło. Tak to już jest. Dalej. Dlaczego prawo Boże jest duchowe? Co to znaczy, że ono jest duchowe? Czy rozumiecie po tej dzisiejszej lekcji, co to znaczy, że prawo Boże jest duchowe? A ja jestem cielesny? Co to znaczy, że prawo Boże jest duchowe? Też, że ono jest duchowe.
Przeciwstawia się tej grzesznej naturze.
Co to znaczy, że prawo Boże jest duchowe?
Bo upodobanie do Niego, by je wykonywać, zaczyna się we wewnętrznym człowieku.
Dokładnie. Prawo jest duchowe dlatego, że wewnętrzny człowiek ma w nim upodobanie, ciało nie. Prawo Boże nie jest cielesne. Bo ciało nigdy nie chce być posłuszne Bogu. Jeżeli byśmy chcieli dogadzać swojemu ciału, tak jak ono oczekuje, to nigdy nie będziemy robić tego, co chce Bóg. Bo pożądliwości, które ciało chce, one są sprzeczne z wolą Bożą. Więc ciało nigdy nie będzie duchowe. Prawo nigdy nie będzie cielesne. Zawsze będzie duchowe. Dlaczego? Bo nasz duch, wewnętrzny człowiek ma w nim upodobanie. Dlatego jest duchowe. A Paweł mówi, a ja jestem cielesny. Podsumujmy. Wewnętrzny człowiek ma upodobanie w prawie Bożym. Jakie ma zdanie o prawie Bożym?
Że jest dobre.
Że jest dobre. Jakie ma pragnienie?
Czynić zgodnie z wolą Bożą.
Czy rozpoznaje, jaki problem jest z ciałem?
Tak.
Jaki jest problem?
Widzi, że zasadę, że chce czynić dobrze, trzyma
dokładnie
się
z ciałem. jego pragnienia są zgodne z pragnieniami ciała?
Nie.
Nie. Jego pragnienia nie są zgodne, są sprzeczne, w kontrze, w konflikcie z pragnieniami ciała. Kiedyś takie stwierdzenie słyszałem, ironia po prostu, ale też pokazuje pewną, w pewnym sensie może pokazuje właśnie ten problem taki. Kiedyś taki jeden człowiek powiedział tak: jestem bardzo stanowczy, mam bardzo silną wolę, jak postanowię się napić, to nikt mnie nie powstrzyma. Rozumiecie przewrotność tego stwierdzenia?
Że on nie stawia się czału, tylko
To jest ironia.
Poddaje się.
Bardzo mocna, silna ironia. Bo stanowczość nie na tym polega. Stanowczość tutaj, i nawet ten człowiek wypowiadając to, wiedział, że to jest ironia. Bo wiedział, że stanowczość nie na tym polega, bo każdy ma sumienie. Że stanowczość polega na tym właśnie, że ja się przeciwstawię temu, jeżeli mam taką chęć. Jeżeli mam chęć komuś dopiec, to nie zrobię tego. Ale w sumie dlaczego nie? Nie zrobię. Rozumiecie? Natomiast chęć robienia dobrze jest w każdym człowieku, ale w wierzącym jest inna sytuacja, ponieważ on został uwolniony od ciała, czego nie możemy powiedzieć o ludziach nieusprawiedliwionych. My nie jesteśmy mu nic dłużni już, bo Bóg nas uwolnił od obciążenia grzechem, po to, żebyśmy trwali w posłuszeństwie Bogu. Ale zasada pozostaje. I teraz co z nią zrobić? Cielesny człowiek jest zaprzedany grzechowi. Nie jesteśmy w stanie zmienić naszego ciała. Jesteśmy w stanie tylko pozbyć się go. W pewnym sensie pozbyliśmy go się już. Paweł mówi, bo ono zostało ukrzyżowane. Nie jesteście już dłużnikami. Grzechy waszego ciała nie obciążają już was, bo Bóg wam je wybaczył. Jesteście wolni. Należycie do Chrystusa, ale ostatecznym wyzwoleniem z tego ciała jest nowe ciało, jest zmartwychwstanie. Kiedy Paweł pisze w 15 rozdziale listu do Koryntian, że zostaniecie uwolnieni, ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą, wtedy nie będzie tej walki, ponieważ nowe ciało nie będzie w ogóle pragnęło grzechu, ono będzie całkowicie w symbiozie z odrodzonym duchem. W całkowitej symbiozie. Ono będzie chciało czynić tylko wolę Bożą. Wyobrażacie to sobie? Coś niesamowitego. I to może zrobić tylko Bóg. Już zrobił i zrobi jeszcze więcej. Dlatego Paweł mówi: dziękuję Jezusowi Chrystusowi. Pożądliwości sprawiają, że ciało grzeszy, bo grzech w nim mieszka. Kieruje się zasadą, że pragnie zawsze żyć w kontrze do pragnień wewnętrznego człowieka. Chce wziąć go w niewolę, żeby zniewolić go. A Słowo Boże wcześniej mówi, to wy macie zniewolić ciało. Tak? Grzeszne ciało przestanie w pewnym momencie służyć grzechowi? Nigdy nie przestanie, bo grzech w nim mieszka. Wróg jest cały czas. On nie przestanie być wrogiem. Pytanie, na ile go kontrolujesz? I wyzwolić z tego ciała może tylko Bóg, nigdy człowiek. Czy macie pytania do tego tekstu? Czy to jest zrozumiałe? Dlaczego? Dlatego, że zrobię taką zajawkę do rozdziału 8, żebyście nie zostali w takim zawieszeniu. Żebyście nie byli niespokojni przez cały tydzień. Otwórzcie sobie rozdział 8. I przeczytajcie sobie fragment od 11 do 13.
A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, a jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
Tak. Paweł mówi, jak to jest w praktyce. To, co wam tłumaczyłem troszeczkę. Wroga trzeba zniewolić tak, żeby się nie ruszał. Sami nie damy rady. Dlatego jest rozwiązanie. Bóg daje swego ducha, żeby jak najmniej dochodził do głosu. I o tym będziemy sobie mówić za tydzień, jak Bóg da. Za dwa. Jeszcze też. A potem i za trzy. Ale za trzy, jak Bóg pozwoli, to będziemy mieli lekcję, która, mam nadzieję, po tych całych perypetiach tutaj, takich tych zmaganiach, tych, żeby zrozumieć to nasze ciało, przyniesie nam ukojenie. Boże obietnice. Na koniec rozdziału 8. Więc zasada jest, musimy mieć świadomość, że póki żyjemy w tych ciałach, nigdy nie będzie tak, że ono nagle zechce czegoś innego. Tylko z nim trzeba zrobić porządek. Tak. I na ile jest to możliwe, czy jest to możliwe całkowicie, czy nie, czy jak, to będziemy sobie rozważać. Natomiast pamiętajmy o jednym. Paweł w tym fragmencie tłumaczy, że nie jest tak, że jak ciało zostało ukrzyżowane, to go nie ma, a wy już macie nowe. Nowych jeszcze nie macie, mówi. I ja też. I musicie rozumieć jedną rzecz, że za każdym razem, gdy będziecie chcieli czynić Bożą wolę, to wasze ciało będzie się temu przeciwstawiać. W taki czy inny sposób. Mniej lub bardziej subtelny. Zawsze będzie walka wewnętrzna. Z jednej strony pragnienie, żeby zrobić dobrze, a z drugiej chęć, żeby zrobić źle. Chęć, żeby zrobić źle i pragnienie, nie rób tego. To będzie się odbywało w was cały czas. Nigdy nie będzie tak, że tylko dobrze będziecie chcieli robić i już nie będziecie mieli żadnych chęci do robienia źle. Póki jesteście w tym ciele, taka sytuacja nie zaistnieje, Paweł mówi. Dlatego mówi, ja umysłem służę zakonowi Bożemu, a ciałem służę zakonowi grzechu, prawu grzechu. I nie chodzi o to, że Paweł pragnie nie kraść, a chodzi o krada wszystkie sklepy. Ale ja nie chcę, to nie ja kradłem. To moje ciało kradło. Nie o tym Paweł mówi. Rozumiecie? Niektórzy, ale śmiejecie się. Nauka Nikolaitów jest oparta na błędnym zrozumieniu tego fragmentu. A o Nikolaitach czytamy w Apokalipsie. To nie są jakieś... Ja nie mówię wam nic z sufitu. Nauka o tym, że możesz czynić w ciele ile chcesz zła, twój duch jest oddzielony i on pragnie tylko dobrego i nie jesteś potępiony, mimo że grzeszysz w ciele. Twoje ciało może robić co chce. To jest nauka Nikolaitów. I to jest między innymi niezrozumienie tego, co mówi Paweł tutaj. I to jest, słuchajcie, ważne, bo nie tylko Nikolaici. Dzisiaj tacy Nikolaici też są.
I też ten fragment pokazuje wyraźnie, dlaczego mamy być w wierze czujni cały czas. Bo cały czas toczy ta walka.
Toczy się ta walka. U nas ona się toczy inaczej trochę niż... Bo ona się toczy u wszystkich. Czy jak byliście, jeszcze się nie opamiętaliście. Zawsze chcieliście źle robić? No nie, no to oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, że wtedy to niczego nie zmieniało w waszym życiu. Byliście potępieni przez wasze ciało, bo jeden grzech jest na śmierć. A darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Natomiast dzisiaj uwolnieni od ciała, czyli usprawiedliwieni z grzechów, nie jesteście jego niewolnikami. Macie żyć Bogu i Bóg daje wam narzędzia, żebyście nie musieli ulegać ciału. Żeby grzech nie był normą w waszym życiu, a incydentem. Dlatego Jan mówi w liście, w swoim pierwszym liście, jeśli zgrzeszycie, nie grzeszcie, ale jeśli zgrzeszycie, macie orędownika. To pokazuje, że grzech nie jest standardem w życiu wierzącego, bo on jest uwolniony od ciała. Trzeba zrozumieć dokładnie właśnie to, co ja wcześniej tłumaczyłem. To uwolnienie od ciała, to nie jest fizyczne uwolnienie od ciała. To jest uwolnienie od potępienia. Ale ja to tłumaczyłem wcześniej. No, wydaje mi się, że tak dość dokładnie. Więc teraz zastosowanie krótkie, takie może jakieś niezbyt wyszukane. W czym mam upodobanie? W czym ja mam upodobanie? No i teraz każdy sobie musi zadać pytanie, kto to ja? Czy to, bo ważna jest jeszcze jedna rzecz. Czasami coś wystudiujemy, a ty tak siedzisz, mówisz, ale ja tego nie widzę w swoim życiu. Niby praktyczna nauka, ale ja tego nie mam. To jest sygnał, że chyba nie do końca w tym wypadku coś jest nie tak. Ale jeśli to, co wystudiowaliśmy, widzicie w swoim życiu ludzi, którzy idą za Chrystusem, ludzi, którzy pragną być posłuszni Bogu. Ludzi, którzy mają przekonanie, że Duch Święty mieszka w was. Jeśli widzicie to, to znaczy, że dobrze wystudiowaliśmy. I teraz będziemy rozważać dalej, jak sobie w tej sytuacji radzić. Czy jesteśmy skazani tylko na siebie? Czy jednak nie? Bóg nas wyposażył. Pomógł nam, wspiera nas i prowadzi. Ponieważ kto może wyzwolić tylko z ciała?
Tylko Bóg.
Tylko Bóg. My sami nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Możemy tylko wrócić do starego, jeśli Bóg nam nie pomoże. Ale pierwszy etap mamy za sobą. Więc teraz popatrzcie, w czym każdy z was ma upodobanie. Drugie, czy widzisz tę zasadę, że gdy chcesz czynić dobro, trzyma się ciebie zło? Czy widzisz tą zasadę? Czy czynienie dobra przychodzi ci od tak lekko, samo z siebie przyszło, nie ma żadnego problemu, oporów, a jak przychodzi coś złego, to od razu w łeb i nic tam się nie dzieje, tak? Zobaczcie, co widzicie w swoim życiu. Ile jest tych zmagań, tak? Bo to jest wszystko bardzo ważne, słuchajcie. Co twoim zdaniem Paweł rozumie przez stwierdzenie prawo Boże jest duchowe? Bo ja wam powiedziałem, tak? Co ja rozumiem. Ale co każdy z was rozumie? Czy to, co ja powiedziałem, zgadzacie się z tym? Czy macie inną definicję duchowości prawa Bożego? To nie jest jedyna definicja. Znam jeszcze jedną, co najmniej. Ale nie widzę jej w tekście, więc nie będę wam mówił. Ja widzę w tekście tą. Prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Czyli ja w ciele, czyli ja, czyli moje ciało, tak? Ja chcę czynić zło, tak jak Paweł mówi, czyli moje ciało, tak? Na początku, tak mówi, tak? Ja, czyli grzech, który mieszka we mnie. A ja, czyli wewnętrzny człowiek, to też ja chcę czynić prawo Boże. Ja w duchu chcę czynić prawo Boże, ale w ciele? Nigdy. Więc co twoim zdaniem, Paweł, rozumie, że prawo Boże jest duchowe? Czy zgadzasz się z tym, że prawo Boże jest duchowe? Czy ono jest duchowe w twoim życiu? Czy może nie? To ja dziś na tyle. Lekcja była trudna, nie powiem. Nie tylko trudna do zrozumienia, trudna do wyłożenia. To nie jest łatwe, żeby język giętki przekazał to, co pomyśli głowa. Jak powiedział kiedyś pewien wieszcz polski. Starałem się jak mogłem najlepiej. Jeżeli są jakieś niejasności, zapiszcie sobie na kartce pytania. Od razu mówię. W wszystkie pytania, które się wam rodzą, zapiszcie na kartce. Wrócimy do nich, jak skończymy rozdział 8. Jeżeli do końca rozdziału 8 one się nie wyjaśnią, jestem gotów zrobić oddzielną lekcję, żeby wam na pytania odpowiadać. A jeśli się wyjaśnią do końca lekcji, jeszcze lepiej.
Moja cielesność poszukuje jakieś kontry, ale jeszcze nie znalazła.
To widzisz, no dobra lekcja. No. Ja mówię o pytaniach, że czegoś nie rozumiecie, coś jest niejasne, nie wytłumaczyłem czegoś, jakieś stwierdzenie z tego tekstu wytłumaczyłem, ale dla was jest ono mętne, niejasne. Tak? Jeżeli tak jest, to mówię, zapisujcie na karteczce, bo jutro zapomnicie, a papier wytrzyma dłużej. Na gorąco piszcie sobie pytania, nieważne jak one będą chaotyczne, byleście rozumieli, co napisaliście. I poczekajcie przez 3 lekcje, bo będą 3 lekcje na temat rozdziału 8. Omówimy je. Jeśli się nie wyjaśnią te pytania, wracamy. Dobrze? Tak się umówmy. Ok? Dobrze. Więc ja na dziś kończę. Pomódlmy się.